Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże arcybiskupie, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Z wielką radością rodzina Radia Maryja i całe to zgromadzenie redemptorystów przyjęło wiadomość o ponownym wyborze księdza arcybiskupa na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Cała rzesza rodziny Radia Maryja przygotowała się do tego wydarzenia swoją modlitwą, aby Duch Święty był obecny w sposób szczególny w czasie tej konferencji. Więc przy tej okazji też i wywiadu dla telewizji Trwam i Radia Maryja proszę przyjąć od całej tej rzeszy ludzi rozmodlonych szczere gratulacje i zapewnienie, że będziemy modlitwą wspierać tę posługę, bo to jest szczególna diakonia w polskim kościele, być przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, kościoła tak bardzo przecież żywego. Księże arcybiskupie, dzisiaj się skończyła ta konferencja, która była nie tylko wyborczą, ale też była już roboczą. Jakie uczucia goszczą dzisiaj w sercu naszego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski?
Najpierw Bóg zapłać za modlitwę. Modlitwa to jest siła Kościoła. Kościół buduje głównie właśnie Duch Święty, Bóg, który zaangażował w człowieka, w nas, w ochrzczonych, we wszystkich ludzi wielką nadzieję. I myślę, że te nadzieje przybliżają nasze modlitwy, nasza bliskość, nasze pragnienie bliskości z Panem Bogiem. I bardzo jestem wdzięczny wszystkim ludziom modlitwy, bo ona jest też drogą do pogłębienia wiary i drogą do zbawienia naszego, do wyjednania Bożych łask. Nie muszę tego mówić, rozwijać tematu, bo w modlitwie czujemy się wszyscy jak w domu, tam w domu Ojca, w tym kontakcie z tym, który jest naszym najbliższym Ojcem. Jeśli chodzi o konferencję, tę ostatnią, no więc jest to uczucie zdumienia, które mnie napełnia i myślę, że moi konfratrzy biskupi wiedzą, że nie jest to fałszywe czy nieprawdziwe słowo, ale i zaufania do Pana Boga, ale i do ludzi, do tych, z którymi 5 lat pracowałem w tej auli, w tej sali, w różnych sytuacjach byłem i mam nadzieję, że Pan Bóg i ludzie nie odmówią łaski, pomocy i że jakoś te zadania wypełnimy na miarę naszych możliwości i wsparcia wzajemnego i na miarę łaski Bożej. Jestem optymistą, bo w życiu myślę, że trzeba patrzeć nie tylko na to, co się nam nie udało, jako ludziom, ale na to, co z tego może wyniknąć jako dobro w Bożych planach.
Księże arcybiskupie, doświadczenie, szczególnie tych ostatnich 5 lat jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na pewno ubogaciło wiedzę o Kościele w Polsce. I wiemy, że Ojciec Święty Benedykt XVI Kościół Polski, czy Kościół w Polsce otacza ogromnym zainteresowaniem, troską, czego byliśmy świadkami chociażby w czasie właśnie pierwszej wizyty poza Italię, kiedy wyraził tą ogromną nadzieję. On wierzy, że Kościół w Polsce naprawdę może być ogromną szansą dla Europy. Zdaniem księdza arcybiskupa, gdzie tkwi ten potencjał duchowy naszego Kościoła, skoro tak bardzo Ojciec Święty ufa temu Kościołowi?
I mówi to niekiedy nawet do biskupów innych konferencji, na przykład do Słowaków, do innych. I myślę, że to nas powinno zobowiązywać i wyzwalać jakąś refleksję i chęć zrozumienia tej wielkiej nadziei i tej dominanty, która w sercu papieża, już kolejnego papieża wobec Polski jest wpisana. Myślę, że nadzieja leży w łasce Bożej i w pracy naszej. Papież mówi to po to, żeby nas zmobilizować, żeby nam pomóc wytrwać na drodze dobra i na drodze zmagania się najpierw sami ze sobą, wewnętrznego opanowywania i potem tego dobra, wyzwalania tego dynamizmu ewangelijnego, ewangelizacyjnego w kontaktach ze światem, w kontaktach z innymi ludźmi. Gdzie tkwi siła? Myślę, że każdy człowiek pewnie ma jakąś diagnozę sytuacji, którą przeżywa. W moim przekonaniu siła Kościoła polskiego ma kilka tych punktów oparcia. jako jeden z ważniejszych bym postawił modlitwę do Matki Bożej. Maryjność naszego ludu, która dąży, domaga się wpatrywania, modlitwy, rozmowy i naśladowania Matki Bożej. Naśladowania jej wiary, jej poświęcenia, jej służebności, jej miłości, jej tego kontaktu, zainteresowania drugim człowiekiem, to, że ona do dzisiaj niestrudzenie szuka i upomina grzeszników. Drugi filar mocy Kościoła tkwi w konfesjonale. Jestem przekonany, że siłą Kościoła polskiego są oblężone konfesjonały, czyli człowiek przed Bogiem żałujący za grzechy, wracający do wierności swemu sumieniu, jest wielkim skarbem, wielką nadzieją, jest siłą. Nie bezgrzeszny. Grzesznicy dochodzą do świętości. Każdy człowiek odnajduje w sobie słabości, jest grzeszny i słaby. Codziennie bijemy się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ale powstawanie z tego i zdobywanie się na krok w kierunku przykazań Bożych, Pana Boga, miłości Boga, miłości drugiego człowieka, to jest wielka siła Kościoła. Trzecia taka kolumna w moim przekonaniu to jest prawda o sobie. Kościół polski nie boi się prawdy o sobie, tego spojrzenia, tej analizy, tej odważnej analizy słabości własnych, tego wysiłku zmierzającego do poznania. Nie wolno też pominąć potrzeby jedności. Jeśli Kościół polski zachowa jedność, pasterze ze sobą i lud Boży z pasterzami, możemy być spokojni. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, tam On jest pośrodku nich. A tej mocy światowe siły nie zwyciężą.
Księże arcybiskupie, czy w planie może już jest zaproszenie Ojca Świętego do Polski? Czy w ogóle między księżmi biskupami już była taka rozmowa, żeby po raz wtóry zaprosić go do nas?
Przypuszczam, że padają od czasu do czasu te pragnienia, te deklaracje, które pewnie Ojcu Świętemu sprawiają przyjemność, ale trzeba na Ojca Świętego też patrzeć jako na tego, który przewodzi całemu Kościołowi. I cieszymy się bardzo, ile razy ten przecież nie młody, ale w wielkiej gorliwości papież udaje się do innych krajów i widzimy ta kolejna podróż do Ziemi Świętej, do Ziemi Pana, gdzie są takie trudności, cierpienia ludzi, gdzie są nasze korzenie chrześcijańskie. To jest też jakiś symbol. Potem kolejny podróże do Afryki, to dla człowieka mającego ponad 80 lat, to jest duży wysiłek. Oczywiście byśmy byli bardzo szczęśliwi, radośni, żeby Ojciec Święty mógł przyjechać jeszcze raz do nas, skierować słowo, powiedzieć to, co miałby na sercu, żeby nas upomnieć, pokrzepić, zachęcić.
Księże arcybiskupie, wiemy, że ta konferencja, która już się skończyła, to już właściwie ostatnia w okresie zimy. Już mamy przed sobą wiosnę. Więc myśląc też o Kościele, jakie są oznaki może zdaniem księdza arcybiskupa jako przewodniczącego nadchodzącej wiosny u nas właśnie, w polskim Kościele, szczególnie może w kontekście też ostatniego roku poświęconego Słowu, czy ten rok, gdzie byliśmy tak bardzo blisko Słowa, medytowaliśmy i nauczyliśmy się dalej obcować z tym Bożym Słowem, w intymności Bożego Słowa, żeby jednak być bliżej Chrystusa. Jakie te znaki i czy są wiosny Kościoła w Polsce?
Bardzo pedagogiczne pytanie, dlatego że to jest niezwykle ważną rzeczą, żeby pozytywów szukać, żeby wyławiać te znaki nadziei, żeby te wzorce wydobywać. I myślę, że pewnie w życiu naszym za mało na to zwracamy uwagi. Na przykład myślę, że i w kaznodziejstwie, może i w naszych konferencjach episkopatu za bardzo się martwimy tym, co widzimy. Chociażby na ostatniej konferencji problem rodziny, memoriał, słowo do ludzi w tej sprawie. No jesteśmy zaniepokojeni przemianą mentalności i wiele innych spraw, powołania, formacja, różne te niepokojące społeczne tematy, które dzisiaj niepokoją nas wszystkich, i to bezrobocie, i ten kryzys, który już odczuwamy, jeszcze bardziej będziemy odczuwać. Martwimy się, tym bolejemy, reagujemy jak ludzie, ale chyba trzeba by zwrócić uwagę właśnie na te znaki nadziei, na to, co nas powinno mobilizować. Jest dużo pozytywnych wzorców, jest dużo dokonań, żeby pokazywać, że nie wszystko stracone, że wiele może się udać, że trzeba zdobywać się na te wysiłki. Chociażby, no weźmy problem ludzi młodych. Przecież tych młodych jednak jest bardzo wiele i różnorodnych. I ostatnia chociażby ankieta w różnych pismach, wcale nie katolickich, pokazała, jak niekiedy dzieci różnią się z rodzicami. I to dzieci wielkich notabli społecznych, państwowych. Ludzie, którzy no, są, zdawałoby się, w warunkach jak najbardziej optymalnych, wychowywani dla tego, żeby tylko kochać ten świat. A oni stawiają sobie ideały i wymagania. I mówią wyraźnie o tym, że ta młodzież, ich koledzy, koleżanki, nie jest taka, jaka być powinna. Rodzice mają lepsze zdanie niż oni o sobie. Co to znaczy? To znaczy, że jednak tym rodzicom też się udało coś przekazać tym dzieciom. Jakieś ideały, jakieś wzorce, jakieś oczekiwania. Sami młodzi, ja obserwuję tych młodych naszych, w moim zasięgu będących. Co roku robimy Dni Młodych w jakimś miejscu. Te dni, Światowe Dni Młodych w okolicy Niedzieli Palmowej trwają 3 dni. To parę tysięcy ludzi młodych tam uczestniczy, jest zaangażowanych. Ale żeby tych parę tysięcy przez 3 dni utrzymać w kontakcie, na modlitwie, na śpiewie, czy gdzieś, to trzeba 500 animatorów. I tych 500 animatorów młodych co roku jest przygotowywanych przez ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia, które się urodziły. Urodziły się dzięki wzorcom, które zauważyli ludzie, bądź księża, którzy przynieśli, które chwyciły. Patrzę na przykład na niektóre stowarzyszenia, chociażby Akcja Katolicka. Gdyby była w każdej parafii, w każdej diecezji, jaki to potencjał byłby? A jest, wielu już jest, powoli, ten młody las rośnie. Rodzina, martwimy się rodziną. Przecież ile jest domowego kościoła tych rodzin? Statystyki mówią, że rodziny katolickie, przeprowadzone z badania w Stanach Zjednoczonych, że rodziny katolickie, które codziennie modlą się razem, wspólnie, rozmawiają ze sobą, mają zaledwie jeden czy dwa promile, czyli setne części procenta rozwodów, załamań. Podczas gdy rodziny takie bez troskę, bez chęci ofiary, bez miłości angażującej człowieka, to dzisiaj przecież już dochodzi w niektórych wypadkach, już u nas dochodzi do 50% w niektórych sytuacjach. Więc myślę, że tych pozytywnych stron jest niezwykle dużo. Dla mnie to jest wielkie pokrzepienie, ile razy na przykład to, co już powiedziałem, widzę u spowiedzi ludzi, Wielki Post, rekolekcje. No to jest wielkie przeżycie dla każdego księdza, móc jednać ludzi z Bogiem. A czyni to każdy ksiądz z wielką miłością, życzliwością, ze zrozumieniem, bo sam jest grzesznikiem. I im głębiej przeżywa własną słabość, tym bardziej rozumie tego drugiego człowieka, go podciąga do Pana Boga. Wezmę jeszcze jeden przykład imigracji. Bolejemy nad tym, że tego chleba i tych perspektyw na miejscu jest mało dla młodzieży polskiej. Ale jakże często się dowiaduje, że w parafiach zachodnich jest bardzo dużo ludzi młodych w kościele. Pewnie nie 100%, i tu gorący apel do matek, ojców, babci, dziadków, do wszystkich, którzy kochają nadzieję zbawienia dla swoich najbliższych, niech to mówią, niech mówią dobrze o Kościele, o Chrystusie, niech przybliżają. Taki proboszcz mówi, proszę księdza z Anglii, no przyszło najpierw kilkoro ich, żeby pierwszy piątek im urządzić. Bo oni w Polsce mieli pierwszy piątek, a potem się okazało, że oni byli w oazie i oni, ich było tam kilkoro, a teraz już ja musiałem księdza polskiego prosić i mu dałem tego księdza, żeby już tam msza święta była co dwa tygodnie, msza święta po polsku i niech oni się tam modlą jak chcą, bo ich jest coraz więcej w tym kościele. Biskup z Brukseli, którego spotkałem na spotkaniu biskupów Europy, mówi mi, poszedłem w niedzielę zobaczyć, co się dzieje. Od dwóch lat w tym kościele nie ma miejsca dla ludzi. Ja już mu nie chciałem mówić, że to pewnie mężczyźni, co nie chcą wejść do kościoła, tylko lubią pod drzwiami stać. Ale on mówi, nie, to pełno ludzi, skąd Polacy? Wynaleźli kościół, chodzą. Czy to nie jest krzepiące? Czy to jest czas stracony na darmo? A czy wobec tej strasznej propagandy zorganizowanej przez zewnętrzne siły, że ludzie jednak ciągle jakiś tę iskierkę, ten promyk nadziei w kierunku kościoła, księdza, zakonnicy skierowują, czy to nie jest wielki znak? Dla mnie to jest wielki znak. Mam za co dziękować Panu Bogu i Ojca zapraszam do tego dziękczynienia.
Chętnie się włączam już od tej chwili. Właśnie wspominał ksiądz arcybiskup właśnie te przykłady ludzi ogromnie zaangażowanych, młodych. Wiemy, że jest sporo świeckich. My też mamy przykłady chociażby w Radio Maryja, w telewizji Trwa, mamy całą rzeszę ludzi świeckich, wolontariuszy. Mamy też młodych ludzi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, którzy też idą w tym społeczeństwie pod prąd. I może tu pytanie, jak w tej katolickiej Polsce, jesteśmy katolikami, ale niekiedy trudno się przebić z tymi wartościami ewangelicznymi, które ktoś próbuje ośmieszać, szczególnie jednak media to próbują robić. Media w tym szerokim też i znaczeniu często tak robią.
Święty Paweł mówił, moc w słabości się doskonali. Trzeba dziękować Panu Bogu i za to właśnie, za tych przeciwników, których możemy mieć na oku, w sercu. I o nich trzeba myśleć, że to są kandydaci do naszego oddziaływania i za nich trzeba się modlić i za nich trzeba ofiarę składać i post podejmować i dobre uczynki czynić. Przyjdzie moment, że odnajdą. Trzeba mieć cierpliwość Pana Jezusa, który idzie szukać tej owcy zgubionej i ją wreszcie odnajduje i przynosi. Ja myślę, ci ludzie tak bardzo niekiedy agresywni wobec tego, co kościelne, co dobre, noszą w sobie wielkie rany i oni potrzebują tego lekarza na miarę Chrystusa. Nam jest ciężko dorównać do tych wzorców Pana Jezusa, ale sami nie damy rady. Jego trzeba prosić i modlić się, ale też i próbować zrozumieć to i myślę, nie tracić nadziei. Ciągle iść naprzód, to powoli spełni funkcję. Proszę, gdybyście nic nie robili, to by nie było tych wolontariuszy. Gdyby w parafiach opuścili ręce, to tych kościołów setki, które zostały wybudowane, które jeszcze się dzisiaj budują, by nie było. Gdybyśmy opuścili ręce i powiedzieli, to wszystko już się nie da, nic i tak dalej, to ilu tych dobrych uczynków, poświęconych godzin, a nawet życia poświęconego niejednokrotnie dla drugiego człowieka by nie było. A tak jednak przebija się ta złota nić miłości do Pana Boga i do ludzi przemieniona w konkret w tym naszym codziennym życiu.
Księże arcybiskupie, zostało tu wspomniane, że wielu ludzi też jest po prostu zranionych. I tu bym chciał podjąć jeszcze jeden problem, temat. Mianowicie widzimy, jak bardzo często Kościół ukazywany jest jako organizacja, gdzie rzeczywiście nie ma tego spojrzenia wiary. Być może wierzący mają prawo i tak patrzeć, ale ukazywany często jest Kościół jako problem. Kościół, który przeżywa kryzys. Jesteśmy praktycznie każdego dnia świadkami w mediach, że próbuje się kreować taki obraz Kościoła jako problemu, gdy widzimy, ile dobra Kościół wnosi w życie człowieka, jak Kościół, i to Kościół Polski, walczy o godność człowieka. Jesteśmy chociażby teraz świadkami tych dyskusji dotyczących życia, aż od samego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jest dużo zranień, też i moralnych. Myślę, ksiądz arcybiskup jako przewodniczący w tym uczestniczył też osobiście. Też ta rana na sercu też księdza arcybiskupa została zadana. Święty Paweł, kiedy spotkał zmartwychwstałego Pana pod Damaszkiem, Jezus mu powiedział, dlaczego mnie prześladujesz, czyli innymi słowy, dlaczego to robisz, bo mnie to boli. Dzisiaj wielu ludzi mogłoby powiedzieć, czy Chrystus w tych ludziach, że to boli. Jest wielu zranionych też księży biskupów, ja bym tu też wspomniał księdza arcybiskupa Wielgusa, więc tych też czy ostatnio zamordowanego księdza Tadeusza w diecezji drohiczyńskiej. Co czynić z tymi zranieniami, które są? My jako wierzący, jak powinniśmy podchodzić, jak to przeżywać? Ale też i z całą godnością pokazywać w dzisiejszym społeczeństwie, że jednak Kościół doznał zranień i nieustannie doznaje.
Temat rzeka trudny, delikatny. Chciałbym powiedzieć, że tak, to w tych ludziach Kościół jest zraniony, Kościół cierpi. Ale muszę powiedzieć, że też patrząc na te wydarzenia chociażby, trzeba spojrzeć też, z jaką wielką godnością zniósł arcybiskup Stanisław tę wielką próbę, tę wielką godzinę. Muszę powiedzieć, że to jest też szkoła, którą z Kościoła wyniósł. Ja myślę, że to kiedyś może przyjdzie moment, że to do końca będzie, ale ta moc cierpliwości, godności, tak, to jak ten człowiek się teraz pokazuje, on zachowuje, pokazuje, kim on jest, że to jest człowiek wielki. I nie trzeba się bać tego spojrzenia. Ja jestem szczególnie wrażliwy na tym punkcie, dlatego że wiem, jakie to były czasy. Wiem, jak ustosunkowywano się do księży, jak teraz dzisiaj wytyczają ci, którzy kiedyś nas nękali, byli postrachem, przed którymi wszyscy się bronili, unikali tych spotkań. Jak to mógł, to nie musiał, to nie szedł. Czy to ludzkie było nieludzkie. A później oni wpisywali sobie na swoje konto, że rzekomo pozyskiwali. Człowieka widziałeś raz czy drugi i on zapisuje cię, że ty jesteś tajnym współpracownikiem. I jak ty się dzisiaj masz tłumaczyć? Nie ma akt, poginęły i teraz pozostaje zaufanie do ludzi. Trudno, trzeba przyjąć to, trzeba wyciągnąć wniosek, że przyjdą inne trudne sprawy. Nigdy nie wolno ulec przemocy, a jeśli się uległo, trzeba mieć odwagę powiedzieć prawdę. Tu i tu miałem moment słabości. Koniec. Więcej nie będę się tłumaczył, ale nie będę więcej w to samo wchodził. To jest wielka przestroga także dla młodych, dla innych. Z tym, że też patrzę, że ludzie umieją na to spojrzeć z godnością. Ja sam wiele listów otrzymałem od młodych ludzi, z diecezji, którzy mnie pocieszali, podtrzymywali na duchu. To jest młody, kilkunastoletni chłopak, dziewczyna pisze do swego biskupa, widzi, że coś się dzieje. Czy to nie wypływa dobro z tego? Wypływa dobro. Oni nas wpędzają tam, ten czy ów. To zawsze było tak, że Pana Jezusa też nie bardzo wszyscy naśladować chcieli, nie wszyscy za Nim szli. Co robić, żeby było inaczej? No Pan Jezus mówił, że nie znają Kościoła. Pan Jezus, jak przychodzili do Niego, kim jesteś, powiedz, chodź i zobacz. Najlepszy sposób, zobacz, przekonaj się. Co Ci Kościół może ofiarować? Proszę bardzo, masz okazję zmienić własne życie. Masz okazję coś dobrego zrobić, naznaczyć się dobrem. To przecież nie Kościół pchał do współpracy, tylko Kościół bronił z tymi siłami mocy i przemocy. No dlatego było to zło i dzisiaj jest, że nie wszyscy to umieją rozumieć. Ale ja myślę, że nie wystarczy tylko zrobić dobrą analizę. Dzisiaj to papieże ostatnich dziesięcioleci przypominają, że dzisiaj Polska, że dzisiaj Kościół, a myślę i Kościół w Polsce, że dzisiaj Kościół potrzebuje nie tylko głosicieli, ale świadków Ewangelii. I to świadectwo pociąga.
Księże arcybiskupie, to jest początek nowej kadencji w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Wiemy, że obecnie jest też sporo problemów trudnych. Są sprawy związane z etyką życia. I zapewne pośród wielu polityków, którzy nie tylko się uważają za katolików, ale są, też zapewne potrzebują wsparcia. Ale też widzimy, że pośród tych polityków wielu, nie wiadomo na ile świadomie, jakby w pewnych momentach wybiórczo traktowali Ewangelię, wybiórczo też i swoją miłość do Kościoła okazywali. Co takim ludziom by ksiądz arcybiskup jako przewodniczący powiedział, jak ich zachęcił, żeby jednak co do Ewangelii byli radykalni, bo tego ja przyznam się uczę w tych sprawach dyskusji dotyczących in vitro. To ja widzę, jak bardzo radykalnie są naprawdę lekarze, jak oni bardzo chcą bronić Ewangelii, a widzą, że tu się chce robić kompromisy, a Ewangelia jest bardzo klarowna i wykładnia Kościoła również.
Kompromis, jak jeszcze uczył kardynał Ratzinger, jest obowiązkiem katolików. To jest bardzo ważna rzecz, ale kompromis ma swoje granice. Kompromis nie może przekroczyć granicy prawdy i granicy dobra, moralności, etyki. I to trzeba mówić. Ja bym powiedział tak, że no, jak słyszę właśnie taką refleksję słuszną i prawdziwą, to zawsze we mnie się budzi taka myśl, że, no, że niestety jesteśmy słabi ludzie, że nasza wiara i że moja wiara powinna być też taka, że góry powinienem przenosić. Widocznie ona jest tak słaba, że w ogóle ja sam się ledwie przenoszę z miejsca na miejsca, co dopiero innych góry trudności przenosić. A jednak Pan Jezus się nie mylił. Pogłębienie wiary jest możliwe i potrzebne. Ale prawdziwa wiara nie może być oderwana od życia, to co ojciec mówi. Nie ma wiary tylko jakiejś teoretycznej, to była ideologia. Wiara musi mieć, obejmować całego człowieka, całe życie, musi mieć zakorzenienie w życiu, egzamin w życiu, nie tylko w relacji do Pana Boga, ale i do drugiego człowieka, do świata, do natury, do wszystkiego. To jest właśnie ten integralny obraz, ta integralna wizja człowieka. Co robić? Mnie się przypomina takie konkretne wydarzenie, jak przyszedłem do Gorzowa przed laty. Zaczynaliśmy dzięki odwadze niektórych dyrektorów szkół uczyć już po cichu w salkach gdzieś tam na boku te dzieci, te młodzież religii, ponieważ tych sal katechetycznych było za mało, więc już to się zaczynała taka... w tych lekcjach religii uczestniczyły całe klasy dzięki temu. Jestem kiedyś na wizytacji w takiej klasie u księdza katechety. Nawet zaprosiliśmy panią dyrektor życzliwą i rozmawiamy na temat aborcji. Wtedy też była dyskusja na temat aborcji. W całej klasie tylko jedna dziewczyna mówiła, że aborcja to jest grzech, zabójstwo, że życie się zaczyna od początku, od chwili poczęcia, od spotkania dwóch komórek, jak ona to nazwała. A wszyscy inni uważali, że to nie jest grzech, to dopiero tego. Ba, pewna redaktorka pewnego katolickiego tygodnika też mówiła, że to może 70 roku, o 70 dnia, może 40 dnia dusza dopiero przychodzi do ciała, bo to gdzieś tam wyczytała. I podczas gdy ta nauka w kościele i w katolickich pismach powinna już być znana trochę wcześniej. Natomiast dzisiaj proszę zobaczyć i postawić ten temat. Wtedy jeszcze wielu lekarzy tak samo uważało. A dzisiaj już, to już jest epoka de passé. To już jest niemodne, by było powiedzieć. By było śmieszne. Ja myślę, że dzisiaj te problemy bioetyczne to są wyzwanie. Jako kleryk ja nie słyszałem tych terminologii. W ogóle ten problem nie istniał. A dzisiaj proszę, genetyczne eksperymenty to jest już codzienność w wielu środowiskach naukowych. Potem jak się ustawi problem eutanazji, no to co się dzisiaj robi w środkach przekazu, to jest manipulacja na uczuciach. To już pokazują kobietę, która przestępstwo dokonała, ale ona płacze. No to tak zrobić można, że się wszyscy litują. Co oni się jej czepiają? Ona tylko łapówkę brała. Albo w ogóle ona tylko oszukiwała ludzi. No co oni od nich, czego oni od niej chcą? Tak samo tutaj. Czego oni chcą od kobiety, która się opiekuje 24 lata chorym dzieckiem? Trzeba współczuć, trzeba budzić współczucie, trzeba mówić o tajemnicy życia. Każdy człowiek będzie miał jakiś krzyż w życiu. I pomóc tej matce, uznać ją za bohaterkę, dać jej motywy życia i nadziei. pomóc jej znosić ten trud. Każdy ma jakiś krzyż. I są tacy redaktorzy, są takie produkcje programowe, że to widzą. I trzeba tych ludziom publicznie składać hołd. Właśnie to są światła, jeśli się tacy znajdą. I myślę, głosić, nie zniechęcać się. Pan Bóg pomoże, jeśli znajdzie tych współpracowników na niwie i potem powoli, powoli te serca ludzkie się otworzą.
Księże arcybiskupie, mamy rok świętego Pawła. Też w Polsce szczególnie tematyka życia jest takim priorytetem. Na początku nowej kadencji, jakie wyzwania, ksiądz arcybiskup widzi, wyzwania ewangelizacyjne? Jakich metod by należało użyć? Jakich środków? I też czym szczególnie Kościół winien się zająć w Polsce?
Myślę, że życie to przede wszystkim życie nadprzyrodzone, życie Boga, życie z Bogiem. Jeśli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu. Mówimy to niejednokrotnie. Czyli jeśli to życie duchowe, życie wiary pogłębimy, to niemożliwe to będzie bez pogłębienia horyzontów ludzkich, bez otwarcia człowieka na perspektywy radości, szczęścia, na dać mu motywy pracy, życia, nadziei, nawet w trudnościach, nie zostawić go samego. Myślę, że to jest wielkie przesłanie. Ten rok dał okazję i ciągle daje okazję przybliżenia się do nauki świętego Pawła, do nauki, który święty Paweł mówił, żyje ja już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czy ja mogę to dzisiaj o sobie powiedzieć, że żyje we mnie Chrystus? Że dla mnie to jest priorytet, że ja gotów jestem, jak Kiko Arguello nam tłumaczył na tej konferencji, że ja mam być ukrzyżowany, gotów na ukrzyżowanie. Jak Jara Lubich mówi, oddać życie swoje za drugiego człowieka. To są duchowości promujące życie duchowe, konkretnie. To nie jest teoria, to nie jest megalomania, co ja mówię. To jest dreszcz budząca rzeczywistość wiary, kontaktu z Bogiem, którą przeżywają święci żyjący, ale i ci, którzy nam zostawiają zachętę do tego życia. Ja myślę, że to jest naprawdę niewykorzystana perspektywa, którą na miarę naszego głodu duchowego i na miarę możliwości próbujmy zaspokoić i szukać tych dróg, żeby to życie duchowe w nas mogło być fundamentem naszej codzienności. Ta codzienność będzie też dostarczać okazji, żebyśmy ją przeżywali jako ludzie, którzy spotkali kogoś w życiu ważnego. Ten ktoś nam powiedział, że oddał życie za nas i ty idź tą drogą. A więc to jest bardzo konkretne. Ta matka ma nowy sens, bo ona oddaje życie za męża, za dzieci. Ten ojciec się zapracowuje, żeby zostawić coś dobrego, ale też żeby zostawił wzorzec życia, żeby to największą pociechą będzie dla niego, jeśli to dziecko mu powie, ja będę tak jak tata albo będę tak jak mama. To jest właśnie, myślę, że to przekazywanie stylu życia, żeby w tej Polsce, żebyśmy tę Polskę pokochali miłością wymagającą, twórczą, żebyśmy dla niej też coś potrafili zrobić. Nie bójmy się tych straszaków, którzy mówią, że to ksenofobia, że to tam partykularyzm, że tego nie. Zdrowy patriotyzm to jest patriotyzm, który domaga się kultury, umie siebie poświęcać, nie pcha się na pierwsze miejsce, gdzie zaszczyty, ale gdzie praca, który dba o imię rodziny, miasta, z którego pochodzi, wioski, dba o imię Polski, bo sobie wymagania stawia, nie pije, nie nadużywa alkoholu, Wielki Post, nie oszukuje, solidny jest w pracy. Czy to mały program? To jest bardzo konkretny program. I myślę, że tych ludzi może nie ma tak złych od środka. Są ludzie słabi, nieświadomi. Myślę, że tego rodzaju wysiłki, nawet drobne, małe, są wielkim skarbem i wielką nadzieją Kościoła i nas wszystkich.
Pośrednio ksiądz arcybiskup odpowiedział na moje ostatnie pytanie, które ale zadam, mianowicie, więc my jako Polacy, którzy czujemy się wierzący w Chrystusa, jakiej Polski powinniśmy bronić, żeby się nie wstydzić bycia Polakami? I wielu z nas rzeczywiście, wielu rodaków jeżdża za chlebem, szuka, że tak powiem, utrzymania w innych krajach. ale pozostają Polakami, pozostają katolikami. Jakiej Polski, jakiej polskości powinniśmy bronić?
Prawdziwej. Prawdziwej. Nie bójmy się, że przyznać niekiedy, że nam się coś nie udało. Wielkość nasza jest w tym, wielkość Piotra, właśnie to powinna być wielkość nasza. Zgrzeszyłem, nie udało się, ale zapłakać umiem nad moimi grzechami, umiem naprawić. Ale właśnie nie bać się tego, że się czasem coś nie udaje. Natomiast bronić właśnie takiej Polski, która nam dała bardzo wiele. Dała nam wiarę, dała nam kulturę chrześcijańską, kulturę zachodnią, która w świecie współczesnym jest bardzo ważną rzeczą. Uczyła nas żyć na co dzień. Myślę, że to nie jest bez znaczenia. Ojciec Święty Jan Paweł II, jak został wybrany na stolicę Piotrową, często mówił o patriotyzmie, o miłości ojczyzny. To na Zachodzie wielu ludzi zdumiewało, bo po II wojnie światowej, kiedy w jednym państwie szowinizm faszystowski, a w drugim państwie szowinizm komunistyczny zdeprawowały nawet słownik, no to szokowało. Jak to można mówić o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny? I oni się pytali, co to znaczy, jak to rozumieć i tak dalej. Papież mówił, potem wyjaśniał. Nie wstydzę się tego cierpienia, które mój naród przeniósł, które znosił dla ideałów, dla wolności, dla prawdy, dla jakichś wartości większych. Ja myślę, trzeba, żeby każdy miał, tu bym powtórzył za papieżem jednak, żeby każdy miał ten związek z tym Westerplatte, którego będzie bronił, które dla niego jest ważne. Jest punktem odniesienia. Człowiek wykorzeniony zupełnie z tradycji, z otoczenia rodzinnego, jest człowiekiem, który nie ma osłabionym. Dobrze, jeśli znajdzie gdzie indziej jakieś zastępstwo, ale normalnie to jest ułatwienie sytuacji. Wiemy dobrze, że jeśli dziecko nie ma ojca, to wypracować w nim koncepcję Boga Ojca, dobrego, jest bardzo trudno, jest możliwe, ale trzeba dodatkowego wysiłku. My to otrzymujemy i dlatego myślę, ceńmy sobie te wielkie ideały, które z historii otrzymaliśmy, wielkich mędrców, nauczycieli, dawnych i dzisiaj żyjących. Ale ceńmy sobie, ja bym powiedział też, i ten polski las, i miejmy czas na ten las, i tę łąkę, i tę samotność, nie bójmy się samotności. To jest też kryterium i droga do jakiejś formacji charakteru. I ceńmy sobie tego bociana i tego skowronka i wiele innych tych lokalizmów naszych, które mimo wszystko też stanowią te maleńkie dodatki do tego pejzażu, ale też do tego wyposażenia kulturalnego, które z tej naszej ziemi otrzymaliśmy.
Już na koniec. Radio Maria Telewizja Trwam pragnie coraz lepiej włączać się w ten eklezjalny program ewangelizacji w Kościele w Polsce, ale też myślę nie tylko o naszych mediach. Myślę o wszystkich mediach, które mają ogromną szansę, aby rzeczywiście stawać się środkami ewangelizacyjnymi. Jakie ewentualnie sugestie ksiądz arcybiskup jako przewodniczący ma wobec tych mediów, abyśmy rzeczywiście byli jeszcze bardziej skuteczni i byśmy te 5 lat, które stoją przed księdzem arcybiskupem i całym episkopatem, byśmy pomogli naszym pasterzom w ewangelizowaniu.
Bardzo się cieszę z tego zdania, które ojciec wypowiada, dlatego że myślę, że jednak w ostatnim okresie nastąpił postęp pozytywny i to ojciec ma w tym udział. I mają w tym udział inni współbracia ojca. Bardzo się z tego cieszę, że słyszę to zatroskanie, że stawiacie te pytania o rok duszpasterski, że mówicie o tym, w ogóle budzicie społeczną świadomość, żywotność narodu. I to jest bardzo wielka siła, aktywność z tej pasywności postkomunistycznej, z tego zastraszenia, wydźwignąć naród, to wszyscy muszą się napracować. I myślę, że inne też media pewną funkcję w tym względzie robią.
Księże arcybiskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas poświęcony właśnie telewizji Trwami Radio Maria właśnie w ramach tego wywiadu. Cóż, obiecuję to, co powiedziałem na początku. Posługa księży biskupów przez tę rodzinę radia jest otaczana od początku ogromną modlitwą i chcemy nie pozostać tylko właśnie na pustosłowiu, ale też i naszym życiem, naszym cierpieniem, którego też nie brak. Pragniemy ofiarować właśnie za te owoce, które w tych 5 latach Duch Święty spowoduje dzięki działalności, posłudze, diakonii księdza arcybiskupa jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wraz z całym kolegium księży biskupów w Polsce.
Bóg zapłać. Też niech was Pan Bóg prowadzi, żebyście tylko same dobre owoce mogli przynosić.
Czy możemy prosić o błogosławieństwo pasterskie?
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Tyś, która współcierpiała.
Matko bolesna, przyczyń się za nami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.